i stanie się w dni ostateczne, mówi Pan, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. I synowie moi, córki moje prorokować będą. Starcy będą mieli widzenia i sny. I w tych czasach każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany, będzie zbawiony. Bóg jest Bogiem cudów. On sprawia, że na pustyni mogą zakwitnąć przecudne ogrody. I w tych miejscach, gdzie nam się wydaje, że już nic nie jest w stanie się zmienić, jeśli przychodzi Boże Słowo, jeśli przychodzi Duch Święty, to następuje zmiana. I na taką zmianę czekamy każdego dnia, ale nie czekamy w bezczynności. Bo żeby przyszła zmiana, dwie rzeczy muszą się zderzyć ze sobą. Wołanie Bożego ludu z ziemi styka się z Bożym pragnieniem z nieba i następuje eksplozja. I Boże Słowo dlatego mówi, jeśli się ukorzy mój lud, który jest nazwany moim imieniem, jeśli ten lud odwróci się od grzechu i będzie wołać, to wtedy Bóg mówi, a ja wysłucham ich z niebios i ich ziemię uzdrowię. I Panie, dziękujemy Ci za Twoje obietnice. I chcemy być Kościołem, który woła tutaj z ziemi, by zderzyć się z Twoimi pragnieniami płynącymi z niebios. Bo chcemy, Panie, być świadkami Twojego marzenia, odnowienia tej ziemi. Przez moc Twojego Ducha Świętego, przez moc Twojego Słowa, przez objawienie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Pozwól nam, Panie, być częścią tego Kościoła, który woła i który pragnie, ale który doświadcza też tej przemiany. Panie, niech ten dzień dzisiejszy, to spotkanie przybliży nas do tego. Amen. Usiądźmy, proszę. Krok za krokiem zbliżamy się do świąt, podczas których będziemy wspominać wydarzenia sprzed 2000 lat. Stąd też od kilku niedziel wspominamy ostatnie wypowiedzi Jezusa, te wypowiedzi, które zostały skierowane przez Niego z krzyża. Do dzisiejszego kazania także jest lekcja. Dostaliście ją w witaku, a jeśli ktoś nie ma, to można teraz podnieść dłoń i ktoś szybko do was podejdzie i taką lekcję wam wręczy. Trzymajcie, czekając. A gdy tu przychodzicie i macie, nie ma lekcji w witaku, to od razu przed nabożeństwem możecie się domagać o taką lekcję, bo to jest po to, żeby nie tylko być słuchaczami, ale żeby zapamiętać, żeby wracać do tego, żeby to słowo w obfitości w nas mieszkało. Przez kilka kolejnych niedziel mówiliśmy o tych słowach Jezusa Chrystusa z krzyża, słowa, które nazwaliśmy testamentem, testamentem składającym się z siedmiu części. A my, jako dzieci Boże, możemy śmiało nazwać siebie spadkobiercami tego testamentu, dziedzicami obietnic, które zostały tam wypowiedziane, bo każda z wypowiedzi Jezusa to testament skierowany do każdego człowieka. Testament, który może stać się Twoim udziałem. Tam w nim zawarte jest dziedzictwo, którego Ty możesz być odbiorcą. I dzisiaj będziemy mówić o kolejnej wypowiedzi. W pierwszej wypowiedzi Jezus powiedział zdanie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W drugiej swojej wypowiedzi Jezus, tą pierwszą wypowiedź nazwaliśmy testamentem przebaczenia. W drugiej wypowiedzi Jezus skierował swoje słowa do człowieka wiszącego obok Niego na krzyżu, składając mu niezwykłą obietnicę. Będziesz ze mną w raju. Obietnicę zbawienia. Tydzień temu mówiliśmy o testamencie troski, kiedy Jezus zatroskany o swoją mamę zwrócił się do swojego umiłowanego ucznia, mówiąc: Synu, oto matka Twoja, niewiasto, oto syn Twój, i od tego momentu ów uczeń wziął ją do siebie. Ale dzisiaj ten testament, o którym będziemy mówili, nazwałem testamentem samotności. Został wypowiedziany w niezwykłych okolicznościach. Boże Słowo mówi, że od godziny 12 do godziny 3 zapanowała nad całą ziemią ciemność. Nieprzewidywalna ciemność. Nie wiem, czy mieliście okazję przebywać w takiej ciemności, o której mówi się, że jest tak ciemno, że tę ciemność można aż nożem kroić. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, kiedy otwierając oczy nie widzieliście nic, po prostu nic, jest totalna ciemność. Właśnie w takiej ciemności, kiedy już wiele osób odeszło, opuściło Jezusa, w tej trzy godziny trwającej ciemności Jezus zmaga się. A w tym zmaganiu wypowiada najbardziej zdumiewające i przerażające słowa tego pamiętnego dnia. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Oczywiście wiemy, że to jest Psalm 22, ale tak naprawdę jest to jedno z najbardziej dramatycznych pytań, które człowiek może zadać. To są jedne z najtragiczniejszych słów, które kiedykolwiek zostały wypowiedziane. Samo słowo opuszczenie ma, chociaż też ma pozytywne swoje znaczenie, w większości to słowo opuszczenie jest jednym z najtragiczniejszych słów, jakie istnieje w ludzkiej mowie. Jest wiele nieszczęść, które takim słowem opuszczenie zostało opisane. Pies opuszczony przez swojego właściciela. Człowiek opuszczony przez przyjaciół. Żona opuszczona przez męża, mąż opuszczony przez żonę, dziecko opuszczone przez rodziców, rodzice opuszczeni przez dzieci, przyjaciel opuszczony przez przyjaciół. Moglibyśmy mnożyć zdania, w którym słowo opuszczenie zawiera w sobie niezwykłą tragedię. Ale w tym słowie, w tym zdaniu człowiek zostaje opuszczony przez Boga. Stworzenie zostaje opuszczone przez swojego Stwórcę. To jest szczytowe nieszczęście człowieka. Szczytowym nieszczęściem i największym złem, jakie człowiekowi może się przytrafić, albo największą konsekwencją zła, to będzie prawidłowo powiedziane, jest stan, kiedy Stwórca musi opuścić swoje stworzenie. A przecież ten, który wisiał na krzyżu, był od wieczności obiektem miłości Ojca. Od wieczności był obiektem miłości Boga. Niezwykle cenię i lubię i porusza mnie to zdanie z Bożego Słowa. Tyś moim synem, dziś Ciebie zrodziłem. To jest zdanie naładowane potęgą miłości. Gdybyśmy mieli okazję dzisiaj czytać przypowieści Salomona, 8 rozdział, gdzie jest mowa o mądrości, a wielu teologów twierdzi, że to jest mowa, bo Chrystus jest mądrością od Boga, jest tam mowa o Chrystusie, byśmy zobaczyli niezwykłą, intymną relację pomiędzy Ojcem a Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Pomyślmy przez chwilę. Dla Jezusa obecność Ojca była Jego domem. Obecność Ojca była Jego domem. On zawsze żył w obecności Ojca. Nigdy w przeszłości nie miał doświadczenia braku Boga i zarazem Ojca w swoim życiu. To było obce doświadczenie dla Jezusa. Jego myśli były w totalnej harmonii z myślami Ojca. 33 lata ziemskiego życia to życie w obecności Ojca. Nigdy Jezus nie wyszedł poza wolę Ojca. Inaczej mówiąc, nigdy nie znalazł się w miejscu braku relacji z Ojcem. I chyba nie ma bardziej trafionego opisu ich wzajemnej relacji, jak słowa samego Jezusa Chrystusa. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pomyślmy przez chwilę. Zniósł fałszywe oskarżenia. Zniósł biczowanie. Zniósł opluwanie. Zniósł wzgardę i nie wyrzekł słowa bólu, a wręcz przeciwnie, wyrzekł słowa przebaczenia, Ojcze, odpuścim, wyrzekł słowa zbawienia, będziesz ze mną w raju, wyrzekł słowa troski, niewiasto, oto syn Twój. I te trzy zdania wcześniejsze możemy jakoś zrozumieć, bo w jakiś sposób pasują nam do historii biblijnych, pasują nam do charakteru Jezusa Chrystusa, pasują nam do Jego misji. Ale ten krzyk, Bo gdybyśmy dokładnie zanurzyli się w ten tekst, to jest to krzyk, to jest wrzask płynący z głębi serca. To był wrzask, który rozdarł ciemność. Ten wrzask jakoś nie pasuje. Nie pasuje do Syna Bożego, psuje obraz Boga. Ten wrzask, nie wiem, czy nad tym myśleliście, ale on łamie teologiczną prawdę. Prawdę chociażby zapisaną w takim słowie. Nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, mówi psalmista Dawid. Jakże kontrastuje z tym to zdanie, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Sprawiedliwy nie był opuszczony, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Co dzisiaj, 2000 lat później, możemy usłyszeć w tym pełnym bólu wrzasku? Co możemy usłyszeć w tym przerażającym krzyku? Pozwólcie najpierw kilka teologicznych odpowiedzi. Co możemy usłyszeć? Po pierwsze, możemy usłyszeć okropność grzechu. Ten krzyk Chrystusowy obnaża deprawację ludzkiego serca. Obnaża deprawację ludzkiego serca, obnaża nienawiść człowieka do Boga, obraża niegodziwość, niewdzięczność, obnaża umiłowanie ciemności, obnaża gotowość wyboru mordercy, którym jest diabeł, niż dawcę życia, którym jest Syn Boży. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, kiedy oglądając jakiś program telewizyjny albo jakiś film o jakimś bestialskim morderstwie albo o obozach koncentracyjnych. Ciekaw jestem, kto z was zadawał sobie w takich sytuacjach pytanie, widząc jakieś morderstwo popełnione w kampusie studenckim, jakieś bestialskie gwałty czynione na ludności, jakieś masakry. Kto z was chociaż raz w życiu zadawał sobie takie pytanie, patrząc na to, do jakiego stopnia człowiek może się jeszcze posunąć? Kto z was zadawał sobie takie pytanie? Jak człowiek daleko może się jeszcze posunąć? Ja takie pytania zadawałem sobie nie raz. Widząc różnego rodzaju zdarzenia, zbrodnie, zadawałem sobie pytanie, gdzie jest granica? Jak daleko może się człowiek posunąć? Co wyznacza granicę ludzkiego bestialstwa? I tu jest właśnie odpowiedź. Człowiek może posunąć się do próby zamordowania Boga, wykasowania Boga ze swojego życia, usunięcia Go zupełnie z historii. Nie wiem, czy znacie ten tekst. Bóg umarł, Nietzsche. Dobrze, że jest dalsza część tej historii. Nietzsche umarł i podpis Bóg, ponieważ Bóg ma ostatnie zdanie. Krzyż to odpowiedź. Stworzenie chce zabić Stwórcę i to jest największe bestialstwo. Wykasować Boga z naszego życia. Żyć tak, jakby Go nie było. To jest granica, do której człowiek jest w stanie dojść. I jeśli wykasujesz Stwórcę ze swojego życia, już jesteś w stanie zrobić wszystko inne. To jest pierwsza rzecz, okropność grzechu. Ten krzyk z krzyża pokazuje także konsekwencje grzechu. Boże Słowo mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Boże Słowo nie mówi, zapłatą za grzech jest czyściec. Boże Słowo nie mówi, że zapłatą za grzech, nie obrażając niczyich uczuć, jest 9 czy 90 pierwszych piątków miesiąca. Taka czy inna pielgrzymka. Takie czy inne czytanie Biblii, czy takie czy inne modlitwy, medytacje, czy cokolwiek innego? Boże Słowo jest bardzo precyzyjne. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wiem, że to jest trudne do zrozumienia. Ja często rozmawiając mówię tak. Kradzież szpilki jest grzechem. I zamordowanie miliona osób też jest grzechem. Za jedno i za drugie jest śmierć. Oczywiście wydźwięk społeczny tych dwóch przestępstw jest szeroki. Ale uderzyło mnie kiedyś, czytając wywiad z profesorem Bartoszewskim, uderzyły mnie słowa jego ojca, który powiedział tak do profesora. Synu, nie zadawaj się z tymi, którzy kłamią, bo ten, kto kłamie, może ciebie okraść. A więc nie zadawaj się z tymi, którzy kłamią, bo ci, którzy kłamią, mogą ciebie okraść. A ci, którzy ciebie mogą okraść, mogą także ciebie zabić. Więc nie zadawaj się z tymi, którzy kłamią. Konsekwencją grzechu jest śmierć, a śmierć według Biblii jest oddaleniem od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. To jest konsekwencja ostateczna grzechu ludzkości, oddalenie od oblicza Pana. i od mocy chwały Jego. Grzech wyklucza z Bożej obecności. Grzech wyklucza z obecności Boga. Ten krzyk pokazuje konsekwencje grzechu. Po trzecie, ten krzyk uświadamia nam absolutną świętość i sprawiedliwość Boga. Na tragedię Golgoty można spojrzeć z czterech punktów widzenia. Pierwszy, przez krzyż człowiek pokazuje szczyt zdeprawowania. Po drugie, przez krzyż szatan zamanifestował nienasyconą nienawiść do potomstwa kobiety. Tu sprawdza się Księga Rodzaju. Położy nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między jej potomstwem a twoim potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tak mówi Boże Słowo. Przez krzyż Jezus umarł w miejsce niesprawiedliwych, aby mogli usprawiedliwieni stanąć przed Bogiem. To jest manifestacja, Jezus zamanifestował sprawiedliwość Bożą. Przez krzyż Bóg pokazał swoją świętość i zaspokoił swoją sprawiedliwość przez wylanie swojego grzechu na tym, którego za nas grzechem uczynił, na Jezusie Chrystusie. Kolejna rzecz. I to było dla mnie chyba jednym z najważniejszych odkryć tego ostatniego tygodnia. Często zastanawiałem się nad modlitwą Jezusa w Getsemane. Pamiętacie tę modlitwę? Ojcze, o ile to możliwe, co zrób? Oddal ten kielich ode mnie. Jedna z najdramatyczniejszych modlitw Bożego Słowa. Modlitwa, dialog syna z ojcem. Tato, jeśli to jest możliwe, oddaj ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz twoja. Niech się w tej sytuacji staje wola. Abba ojcze, tatusiu. Często zastanawiałem się, o co chodzi w tym kielichu. Co miał Jezus na myśli? Bo zobaczcie, życie Jezusa od dnia Jego urodzenia tutaj na ziemi było przepełnione cierpieniem od ludzi. Nie wpuścili Go nawet z Jego miejsca, Jego miejsce urodzenia. To był zwyczajny chlew, nie żłobek. Jak to często widzimy, to był śmierdzący, zafajdany, ugnojony chlew. Tam się urodził Syn Boży. Jego życie od urodzenia było przepełnione cierpieniem. Jeden z pierwszych zapachów to był zapach odchodów. Gdy miał zaledwie kilka miesięcy, uciekał wraz z rodzicami, bo był prześladowany. Wychowywał się na obczyźnie. Wraca, ciężko pracuje. Wiele wycierpiał od ludzi od samego początku. Gdy zaczął publiczną służbę, od pierwszego dnia publicznej służby, gdy wyszedł na pustynię po swoim chrzcie, był prześladowany przez diabła. Był kuszony przez diabła. Co się działo w ogrodzie Getsemane? Myślę, że nie był do końca przerażony oczekującym go cierpieniem fizycznym. Nie był też przerażony cierpieniem duszy, cierpieniem psychicznym. Nie był też przerażony tym, bo wiedział, że uciekną jego znajomi, uciekną jego przyjaciele. Myślę, że nie bał się oczekiwania na okrutny zgon. Gdy myślałem o tym, przypuszczam, że jego największą trwogę wzbudzało doświadczenie oddalenia od obecności Boga. Doświadczenie przedtem przez niego nieznane absolutnie. Doświadczenie, którego nie miał nigdy w życiu. Czy ktoś z was miał kiedyś doświadczenie, wszedł w jakąś sytuację, którą wcześniej nie znał? Myślę, że mieliśmy wiele takich sytuacji. Ja próbowałem znaleźć jakiś przykład, żeby zilustrować to, co czekało Jezusa. I nie mam jakiegoś przykładu, który byłby najlepszy, który by dotykał mojego serca. Próbowałem sobie wyobrazić to jako skok w ciemność. Jako taka skok w ciemność i ta ciemność trwa przez 3 godziny i nie wiadomo, co tam będzie na dnie. Lecę i nie wiem. Nie miałem nigdy tego doświadczenia, ale to też nie oddaje rzeczywistości tamtego miejsca. Myślę, że trwogę, że tym kielichem, to tym szczytowym doświadczeniem było doświadczenie oderwania od Ojca, oderwania od Boga. Jeśli to możliwe, oddal ode mnie tę sytuację. Ale nie moja, ale Twoja niech się staje wola. I gdy o tym myślę, to prowadzi mnie i to tak naprawdę, taki sposób interpretacji uprawomocnia mnie do kolejnego stwierdzenia, że ten krzyk był wyrazem niezachwianej wierności, ufności Zbawiciela Jezusa Chrystusa do Boga. Był, jednak skoczył, chociaż nie miał wcześniej takiego doświadczenia. To coś więcej niż ufność Abrahama, który składał Izaaka z wiarą, że Bóg może go wzbudzić z martwych. Szczerze mówiąc, tu też nie widzę przykładu, którym mógłbym to zilustrować. Ale czyż nie musiał zaufać Ojcu, Bogu Ojcu w 100%, skoro zaryzykował takiego typu doświadczenie, oddalenie od oblicza Boga? Czymże jest jeszcze ten krzyk? Ten krzyk to podstawa naszego zbawienia. Bóg jest święty. On nie może spoglądać na grzech i tolerować go. Bóg osądza grzech, ale Bóg jest miłością i dlatego w nieskończonej mądrości wymyślił sposób, zgodnie z którym mógł sprawiedliwości swojej dać zadośćuczynienie, by łaska mogła objąć niewinnych grzeszników. Boże Słowo mówi, że On tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nie znam lepszej ilustracji. Nieraz ją tutaj wypowiadałem. Świętość Boga jest podobna, albo można ją zilustrować, może nie podobna. Świętość Boga można zilustrować do przewodu elektrycznego, w którym płynie prąd o potężnym natężeniu i napięciu. Ja się nie znam na tym. Nie wiem, co jest groźniejsze, ale mamy tu kilku ludzi, którzy się znają. Ale potężnym ładunku, że gdy człowiek próbuje się zbliżyć, to ginie porażony prądem. To jest świętość Boga. Jeśli człowiek próbuje się zbliżyć do świętości, by ją dotknąć, to jest porażony i ginie. Czy jest jakaś możliwość dotknięcia przewodu elektrycznego, żeby nas prąd nie kopnął, jak to mówimy? Jest tylko jedna możliwość. Obizolować. I Bóg to zrobił. Swoją świętość zaizolował miłością okazaną w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus jest jedyną izolacją, przez której możesz dotknąć się świętego Boga. Nie znam innej ilustracji, nie wymyśliłem. To też zasłyszałem. Ale ona mi coś mówi. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą, byśmy mogli dotknąć się Boga w Jego świętości. Kolejna rzecz to najwyższy dowód miłości Chrystusa do nas. Nie ulega to dwóch zdań. Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie kładzie za przyjaciół swoich. Ilustracja z mojego dzieciństwa. Niedawno z kimś się tą ilustracją dzieliłem. Do mojej miejscowości przyjechał mój kolega. Byłem małym chłopcem, miałem może 6-7 lat i przywiózł ołówek tęczowy. Nie wiem, czy pamiętacie takie tęczowe ołówki. Tak ładnie pokryty. Ja pamiętam. Kolega przyniósł go i ja go chciałem mieć. Ja tak bardzo chciałem, on mi się spodobał, ten ołówek. On może kosztował 20 groszy. Postanowiłem go od kolegi kupić. Nie chciał mi go sprzedać. Podniosłem stawkę do złotówki. Nie chciał. Do 10 złotych. Przy 100 już ten ołówek był mój. I wiecie, nikt w całej wsi z moich przyjaciół nie mógł go ode mnie odkupić. Wiecie dlaczego? Od momentu, kiedy ja za niego zapłaciłem tę 100, żadnego chłopaka w mojej wsi nie stać było na ten ołówek, bo był wykupiony za cenę, którą nie mogli przebić. Zostałeś wykupiony nie 100 złotówką, ale Jezusem Chrystusem. To jest twoja wartość. To jest największa wartość we wszechświecie. Co to znaczy? Gdy przychodzą lęki, gdy przychodzi strach, gdy myślisz sobie, co dalej z moim życiem, pamiętaj, Bóg zapłacił za tobą, za ciebie taką monetą, zapłacił taką wartością, że od Boga nikt nie jest ciebie w stanie odkupić, bo nikogo nie stać się na ciebie. Diabła nie stać na ciebie, innego człowieka nie stać na ciebie. Jesteś drogo wykupionym przez Pana Boga, bezcenną wartością, Jezusem Chrystusem. I to jest najwyższy dowód miłości Chrystusa do nas. Ale jest jeszcze ostatnia rzecz z teologicznego punktu widzenia. I myślę, że wszystkie one są poprawne. Ale ten krzyk to opis stanu ludzi, którzy odrzucają Zbawiciela. To jest finalny opis stanu ludzi po sądzie ostatecznym. Biblia mówi, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Ten stan bez Boga Biblia określa drugą śmiercią. I tu z teologicznego punktu widzenia kończy się testament samotności Chrystusa. Testament skierowany do każdego człowieka. Skierowany po to, by nikt z ludzi nigdy nie miał okazji wykrzyknąć: Boże mój Boże, na finale, po drugiej posądzie, czemuś mnie opuścił. To jest szansa, żeby nikt takiego okrzyku z siebie nie wydał. Choć Biblia mówi, że będą tacy, którzy z tej szansy nie skorzystają. Możesz być dzisiaj spadkobiercą tego testamentu. Bo spadkiem testamentu Chrystusowej samotności jest życie wieczne w obecności Boga. Z Bogiem lub bez Boga wybór należy do ciebie. Dlatego kiedyś Bóg powiedział w swoim słowie: kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. I tym życiem jest Jezus Chrystus. To jest pierwsze zakończenie, ale mam jeszcze dwa. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Bo może dzisiejszego dnia chcesz w świadomy sposób powiedzieć: wybieram Chrystusa. Chcę być spadkobiercą Jego testamentu. To jest dobra okazja. Jeśli to chcesz uczynić, bo nigdy tego nie zrobiłeś, nigdy nie wybrałeś czy nie wybrałaś Chrystusa, to daj znać przez podniesienie ręki, że chcesz to uczynić, ja będę się modlił. Poproszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Boże, powiedziałeś, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, Ty precz nie odrzucisz. Dlatego proszę Cię, abyś potwierdził przyjęcie przez Ciebie tych osób, które dzisiaj o to Ciebie poprosiły. Wiem, że tak uczynisz, bo właśnie obiecałeś, że nikogo, kto przychodzi do Ciebie, precz nie odrzucisz. Ale jak mówiłem, ja mam jeszcze dwa zakończenia tej historii. Bo ta historia zaczyna się od pytania: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Od pytania zadanego przez Mesjasza, przez Jezusa Chrystusa, przez Syna Bożego. Kilka lat temu byłem w niezwykłym miejscu. Byłem w Muzeum Holokaustu. A jedną z części tego muzeum jest niezwykłe miejsce, do którego wchodzisz i jest tam mnóstwo luster i zaledwie kilka świec zapalonych, ale w tych lustrach wygląda, jakby ich było tysiące. I idziesz korytarzem, gdzie migocą te świece, a w tle słychać coś niesamowitego. W tle słychać imiona i nazwiska dzieci, które w Holokauście zginęły. I idziesz i słyszysz imię i nazwisko za imieniem i nazwiskiem. I jest tego bardzo dużo. I ciągle są powtarzane, i ciągle są powtarzane. I gdy w ostatnim tygodniu myślałem o odpowiedzi na pytanie zadane przez Chrystusa Bogu Ojcu: Boże, dlaczegoś mnie opuścił? To gdyby było muzeum poświęcone tej sytuacji, temu zdarzeniu, muzeum, które by zawierało odpowiedź na to pytanie, to brzmiałoby to, gdybyś wszedł do takiego muzeum, byś usłyszał: Marek Sobotka, Krzysiek Zaręba, Mariola Zaręba, Grzesiek Baczewski, Agnieszka Zagroba, Marcin Korowaj i nazwiska nas wszystkich, jak tu jesteśmy. To jest odpowiedź. Ty jesteś i ja. Odpowiedzią na pytanie: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jesteś odpowiedzią skierowaną do Jezusa przez Boga Ojca. To drugie zakończenie. A trzecie zakończenie wyczytałem w niezwykłej książce. Samotność. Któż z nas jej nie doświadczył? Przecież każdy z nas na drogach swojego życia samotności doświadcza. Dlaczego? Dlaczego mnie opuściłeś? Nie potrafię tego zrozumieć, naprawdę nie potrafię, dlaczego Jezus to zrobił. Znam teologiczne prawdy, zadośćuczynienie, wypełnienie proroctw i tak dalej, ale jest w tym coś więcej. Jakieś ogromne współczucie, jakaś tęsknota, coś bardzo osobistego. Mogę się mylić, ale przychodzą mi na myśl stary człowiek w domu starców, sieroty, pacjenci z oddziału chorych na raka, zdradzeni ludzie, więźniowie. Przychodzą mi na myśl ci wszyscy ludzie, którzy spoglądają z rozpaczą w stronę ciemnego nieba i wołają: dlaczego? I wyobrażam sobie Jego. Wyobrażam sobie, jak słucha. Widzę Jego oczy zaszklone łzami i ręce ze śladami po gwoździach ocierającą łzy. I chociaż być może teraz nie da Tobie żadnej odpowiedzi, nie rozwiąże żadnego dylematu, choć być może pytanie to zawiśnie boleśnie w powietrzu, ten, który kiedyś także był samotny, rozumie Ciebie i rozumie mnie. Panie, i dziękujemy Ci, że rozumiesz, bo nie jesteś teoretykiem sprawy, ale doświadczonym we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I niech także ta prawda towarzyszy nam w każdym miejscu. Bóg rozumie nasz krzyk samotności. Powstańmy, proszę. On Jezus Chrystus, On Jezus Chrystus został opuszczony, przeżył samotność po to, byś ty i ja mógł stać się spadkobiercą obietnicy, która podobno w Bożym Słowie jest zapisana 366 razy. Inaczej mówiąc, na każdy dzień, nawet w przestępnym roku. On zawołał: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Byś ty i ja mógł usłyszeć obietnicę: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I dotyczy ona życia teraźniejszego i wiecznego. Amen.